Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 14 rozpoczynamy audycję Stranieri na antenie Radia Weszło FM, czyli sprawdzimy, co tam ciekawego słychać w Serie A, no bo co tu dużo gadać, wielu, wielu miesięcy to jest najciekawsza liga, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Polakami. Bundesliga jeszcze nie gra, więc na niej na razie się skupiać nie będziemy. Wiadomo, że też w Anglii solidne granie, zresztą tam przerw na razie nie ma i jadą naprawdę na ostro, ale też mamy ciekawe wydarzenie z Francji, bo na przykład za nami spotkanie PSG Monaco. Wielki hit, no niegdyś drużyn, które naprawdę ostro walczyły o mistrzostwo Francji. Teraz wygląda to różnie, bo jednak PSG wróciło tam, gdzie ich miejsce i dominuje w swojej lidze. Natomiast Monaco, po tym jak powoli wygrzebuje się z tego marazmu, na razie na 8. miejscu i może to wszystko w pewnym czasie będzie wyglądało trochę lepiej, ale 90 minut Kamila Glika rozegranych, w tym niezły występ. No i ostatnio magazyn France Football wybrał Glika do jedenastki dziesięciolecia Monaco. W niej znaleźli się między innymi Kylian Mbappé czy Radamel Falcao. Musimy powiedzieć jasno, że Kamil Glik, który dołączył do Monaco w 2016 roku, spisuje się naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę całe te 4 lata. Jest to naprawdę jego dobry występ, zresztą został tam kapitanem i zaprezentował naprawdę wiele solidnych, kilkadziesiąt solidnych występów dla tego zespołu. Oczywiście ostatnio mówi się, że to już powoli będzie kres jego przygody z drużyną z księstwa, ale biorąc pod uwagę cały okres, rzeczywiście o Kamilu Gliku możemy mówić tylko pozytywnie. O stoperze drużyny Monaco, no i właśnie wczoraj był remis 3-3, PSG zremisowało z Monaco, 2 gole Neymara, samobój Balo Touré, natomiast jeżeli chodzi o drużynę Monaco, to Gelson Martins, Wissam Ben Yedder i Islam Slimani zdobywali bramki dla drużyny z księstwa. No drużynie PSG wiele krzywdy to nie zrobiło, chociaż pamiętajmy, że bezkompromisowość została naruszona, gdyż był to pierwszy remis w tym sezonie ekipy ze stolicy Francji, ale pewnie nikomu to jakiejś wielkiej krzywdy nie zrobi, tym bardziej, że PSG ma 5 punktów przewagi nad Marsylią, a pamiętajmy, że ma jeszcze mecz zaległy, więc suma summarum to wszystko i tak jest bardzo korzystne dla ekipy z Paryża. Monaco na miejscu 8, jak już wspomniałem, i 90 minut rozegranych Kamila Glika. A teraz łączymy się z dziennikarzem Weszło.com, Szymonem Podstówką, który poopowiada nam trochę ciekawych rzeczy o tym, co wydarzyło się w poprzedniej, właściwie trwającej kolejce Serie A, bo dzisiaj jeszcze spotkanie Parmy z Lecce, ale jednak większość tych meczów w weekend została rozegrana. Jest już z nami Szymon Podstówka. Witaj, Szymon.
Cześć, dzień dobry.
Wanna talk about Stranieri?
Yes, sure,
of course, natürlich, jawohl. Nie pamiętam, jak to było po włosku, nieważne. Kawał meczów za nami, jeżeli chodzi o Serie A. Co ciekawego o Polakach możemy powiedzieć po tej kolejce?
No na pewno ciekawe jest to, co wydarzyło się w meczu Sampdorii z Brescią, no bo tam po pierwsze konkretna demolka, a po drugie demolka, której przywódcą był Karol Linetty, jeden z najlepiej ocenionych w ogóle zawodników na boisku i od wczoraj wszyscy rozpływają się w zachwytach nad Karolem Linettym i chcieliby go widzieć takiego w reprezentacji. Co ciekawe, Karol Linetty grający na prawej stronie pomocy i widać, że czuje się tam całkiem nieźle, mimo że całą swoją karierę praktycznie spędził w środku, to wczoraj zrobił głupka z lewego obrońcy Brescia, dośrodkował na nogę Marka Young. To też bardzo fajnie wykończył akcję, wchodząc w drugie tempo w pole karne i tam zgarniając za krótko wybitą piłkę, szybko decydując się na uderzenie. Więc no, można powiedzieć, że występ idealny, bo oprócz tego naprawdę dobra skuteczność podań, wszystkie driblingi jego były udane, 6 zagrań, które kończyły się uderzeniami kolegów, więc no trzeba powiedzieć, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że to był najlepszy występ Karola Linettego we Włoszech. Tak mi się wydaje.
Myślisz, że Jerzy Brzęczek oglądał i mówi: okej, Karol Linetty, tak się nazywa, umieszczę go w składzie na Euro 2020?
No Jerzy Brzęczek nie był przekonany do Karola Linettego, wiemy o tym doskonale i jakoś inaczej składał ten środek pola. Też tak naprawdę nawet gdy Linetti miał dobre okresy w Sampdorii, to przyjeżdżał na kadrę i pokazywało się, że jakby, nie wiem, lot samolotem z Włoch do Polski wysysał z niego całą tę energię, którą on ma w Serie A. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo przecież i w Lechu Poznań świetnie się prezentował, był takim zawodnikiem, który i harował, i nieźle wyglądał technicznie. I naprawdę wydawało się, że w drugiej linii reprezentacji może dać bardzo, bardzo wiele, no ale w biało-czerwonej koszulce jakby jej ciężar go przygniata i nie potrafi zaprezentować tak, jakbyśmy wszyscy tego chcieli, no a też selekcjoner ma tych meczów w roku 10-12, on nie może na zawodnika czekać bez końca. Adam Nawałka dał Linettemu sporo szans, no i to cały czas nie było to, więc wydaje się, że trochę ten pociąg Linettemu odjechał, może takimi występami jak wczoraj spróbuję go podgonić, no nie wyobrażam sobie, żeby teraz, jak utrzyma taką formę, nie dostał powołania, ale czy to będzie dość, żeby być w pierwszej 11 reprezentacji? No nie wiem.
Często pojawia się taki argument wśród kibiców, że no dobra, no niby temu Linettemu w naszej kadrze nie idzie, ale tylko dlatego, że w kadrze ma inne zadania. Ten truizm obaliłbyś bardzo szybko?
No wydaje mi się, że Karol Linetti to jest piłkarz, który bardzo dobrze rozumie grę. I no to widać teraz, kiedy był ustawiony tydzień temu, bodaj był na lewej pomocy wystawiony, teraz na prawej i wyglądał dobrze, wyglądał tak, że nie ma z tym problemu, że gra poza swoją jak tą wyuczoną pozycją, czy jakkolwiek to nazwiemy, więc w reprezentacji na pewno ma trochę innych partnerów, tak? Nie chcę rozsądzać, czy wszyscy są lepsi czy gorsi, bo podejrzewam, że Sampdoria ma bardziej zbalansowany skład. My mamy trochę takich zawodników jak Robert Lewandowski, takich bardzo mocnych, czy nasz bramkarz, czy to jest Szczęsny, czy Fabiański, kilku takich trochę poziomem odstających. W Sampdorii powiedzmy, że jest to bardziej zbalansowane. Może to jest to. No i też wiadomo, że z każdym kolejnym występem Linettego w reprezentacji te oczekiwania wobec niego są coraz większe, coraz bardziej, może inaczej, nie oczekiwania, ta rezygnacja taka odnośnie niego jest coraz większa i on z każdym kolejnym spotkaniem musi udowadniać jeszcze bardziej, że zasługuje na to, że w tej kadrze być, bo póki co takiego dowodu nie dał. Myślę, że to jest bardziej problemem niż jego zadania w reprezentacji, bo tak jak mówię, no on w Lechu Poznań już dał się poznać jako zawodnik, który kuma o co chodzi na boisku, czy się go ustawi na szóstce, czy ósemce. Cokolwiek ma robić w środku pola, to jest w stanie się z tego wywiązać. Nawet kojarzy parę takich meczów, gdzie w Lechu zagrał nawet takiego ofensywnego pomocnika na dziesiątce i też nie wyglądało to najgorzej.
W Sampdorii miał swego czasu dwóch kolegów, teraz został mu jeden, Bartek Bereszyński. I tu jestem ciekaw, jak oceniasz jego postawę, na pewno nie tak dobrze jak Karola Linettego.
No był to porządny występ Bereszyńskiego. No, generalnie cała Sampdoria zagrała dobrze, wiadomo, że najbardziej wyróżnili się ci, którzy dawali konkrety w ofensywie, to wreszcie nie sprawiło jakiegoś wielkiego problemu. No na pewno może cieszyć to, że Bereszyński wrócił po tym urazie łąkotki i zagrał dwa mecze z rzędu w podstawowym składzie, że jakby to, że na chwilę wypadł z drużyny, niczego, jeśli chodzi o jego status w zespole, nie zmieniło.
No i to są bardzo dobre informacje. Na pewno Bartek Bereszyński w formie, już zdrowy, przyda się i Sampdorii, i przede wszystkim naszej kadrze. Jedźmy dalej, bo też to nie były jedyne mecze, w których Polacy się pokazali. No na pewno z ważnym meczem, ale jednak przegranym, no nie do końca poradzili sobie Arek Milik i Piotrek Zieliński, którzy przegrali jednak 0-1 z Lazio. No i powiem ci szczerze, Szymon, patrząc na tabelę Serie A, no to mizeria, też biorąc pod uwagę te miliony wydane przez Napoli właściwie w tym okienku transferowym letnim, no to co się w ogóle z tym klubem dzieje?
No śmiesznie to brzmi w ogóle, że Napoli jest pod Milanem na półmetku rozgrywek, bo kibice Milanu coś takiego braliby w ciemno przed ligą, myśląc, że jeżeli będą nad Napoli, to że gdzieś będą w pierwszej trójce, a to się okazuje, że Napoli nie ma nawet w górnej połówce tabeli. No jest trochę dramat, no, że Narogatuzo przejął tę drużynę i okazuje się, że ona wygrała tylko jeden z czterech meczów, reszta wszystko w plecy. Wiadomo, że terminarz ostatnio był trochę trudniejszy, no bo i Lazio, i Inter to są zespoły, które są w tym sezonie super dysponowane i świetnie się je ogląda. No ale Napoli gra słabo, a nawet jak na porażkę jakoś tam bardzo nie zasługuje, bo w tym meczu z Lazio nie było aż tak źle, no to okazuje się, że Dawid Ospina popełnia fatalny błąd i nagle tracą punkt z rywalem, z którym nawet ten punkcik dałby jakąś tam dozę pewności siebie, a przecież mogły być trzy oczka, jeśli by ten strzał Piotra Zielińskiego, bardzo ładny, w dużym tłoku, naprawdę trzeba mu to oddać, nie zakończył swojego lotu na słupku, tylko troszkę bardziej się wkręcił gdzieś tam w okolice bramki.
Który z Polaków, twoim zdaniem, zaprezentował się lepiej w tym meczu? Jednak Zielek czy jednak Milik?
Zdecydowanie Zieliński, tak, zdecydowanie Zieliński. I też przeglądałem, przygotowując się do tej rozmowy, oceny włoskich portali, tam generalnie o pół punkta, o jeden punkt, ale zawsze wyższą notę dostawał Zieliński. Milik też jedną miał taką próbę, gdzie chciał wykorzystać trochę chyba złe ustawienie Strakoszy. I uderzył z dystansu, ale to nie był taki strzał, który mógłby sprawić wielkie problemy. No i on też nie sprawił problemów całej drużynie Lazio. Myślę, że dali sobie z nim całkiem nieźle radę z wypychaniem go, choć no i tak Milika trzeba pochwalić za to, że w tym czasie, od kiedy Gattuso przejął zespół, to tak naprawdę 50% dorobku bramkowego to są gole Arka, no bo 2-4, tak? No ale mimo wszystko widać, że to Napoli się męczy i że tutaj jest potrzebna rewolucja. Pewnie będą odejścia, trochę też mentalnie się ten zespół sypał w tym sezonie. Wiemy, jakie były różne dziwne pomysły właściciela o jakichś tam obozach po meczu, koszarowaniu zawodników, że z Carlo Ancelotti nie dogadywali się najlepiej. Więc to tam jest potrzebna rewolucja. Też wydaje mi się, że czas Polaków w Napoli powoli dobiega końca. Cały czas nie ma dogadanych nowych kontraktów, gdzieś tam odnośnie Arkadiusza Milika pojawiają się bardzo różne nazwy już tak naprawdę od lata, bo pojawiał się Betis, pojawiała się Roma, teraz Manchester United, co jest jakąś tam irracjonalną moim zdaniem plotką, no ale to gdzieś tam brukowcy sobie wymyśliły, gdzieś mówi się o Atletico Madryt.
Właśnie tak jakbym miał strzelać, to zdecydowanie przewidziałbym naukę języka hiszpańskiego przez Arka.
Tak, no chyba tak, chociaż ma być też dostępny tego lata Edinson Cavani i to jest chyba taki napastnik idealny dla Diego Simeone. No i znów okazałoby się, że ten Cavani jest taką trochę zmorą polskich napastników, bo pamiętamy, co zrobił z Matusiakiem. Myślę, że jeżeli czy Zieliński, czy Milik będą odchodzić z Napoli, czy teraz latem, czy w przyszłym roku po zakończeniu kontraktu, to nie będą mieli jakiegoś wielkiego problemu, żeby znaleźć w mocnej lidze, w niezłym klubie zatrudnienie i żeby dostać gdzieś tam dobry kontrakt, żeby coś pograć. W przypadku Zielińskiego ostatnio Marcin Sadek chyba mówił, że dość mocno zainteresowany jest Everton. No, oni tam mają też trochę problem ze środkiem pola. Się śmiano nawet, gdy wrzucali grafiki meczowe. Tam była taka luka w środku pola, że to świetnie oddaje faktyczną sytuację w Evertonie, więc ktoś taki jak Zieliński mógłby się na przykład tam przydać. No w każdym razie myślę, że to jest ten czas trudny dla Napoli, kiedy oni też potrzebują mocnej przebudowy drużyny, więc może jest to okazja, żeby pójść gdzieś dalej, spróbować czegoś nowego.
Ciekawi mnie, czy Piotrek przebolałby derby Merseyside, bo jednak myślę, że wolałby przywdziać inną koszulkę, a nie tę niebieską.
No tak.
Ale jeżeli byłaby szansa gry w Evertonie, to ja bym brał w ciemno, ale nie wiadomo, co sądziłby na ten temat Piotrek Zieliński. Wspominałeś o tym, że no niektóre kluby będą zainteresowane Milikiem. Na pewno trudno będzie znaleźć angaż w Juventusie, bo tam akurat ma kto strzelać i ma kto grać. Wczoraj Juve pokonało Romę 2-1 i był to mecz, który dał też Juventusowi mistrzostwo tej jesieni ostatecznie, tej pierwszej rundy. Juve wygrywa 2-1, no i traci oczywiście jednego gola z rzutu karnego Perottiego, a ty jakbyś miał ocenić całą postawę Wojtka Szczęsnego? Solidnie byś go ocenił?
Bardzo solidnie. No, paradoksalnie najlepszej interwencji dokonał takiej, która jakoś tam nie zostanie mu zaliczona. Nie wiem w sumie, jak ona będzie rozliczona w statystykach, bo to było tak, że ręką zagrał piłkę Aleksandro przy pierwszym uderzeniu Cengiza Undera i później Under miał dwie okazje do dobitki. Szczęsny tam się bardzo fajnie zachował, no ale po weryfikacji VAR okazało się, że karny, więc chyba te interwencje Szczęsnego gdzieś tam nie będą w statystykach unieważnione, no bo ręka była wcześniej. No ale generalnie zagrał bardzo dobry mecz. Też piłkarze Romy jakoś szczególnie go nie przetestowali. Pod koniec rzucili się dość mocno do ataku, ale tak naprawdę był jeden celny strzał z tego, co kojarzę, Diawary. I to było takie uderzenie zza pola karnego w sam środek bramki, więc no, trudno powiedzieć, żeby to był najtrudniejszy dzień w biurze Wojtka Szczęsnego. mimo że gdzieś tam Juventus zaczął dobrze, a później trochę ten mecz wypuszczał w pierwszej połowie, kiedy Demiral złapał kontuzję, no to Juventus trochę jakby wytracił ten impet i Roma miała dobrą szansę. Wtedy Szczęsnego uratował Rabiot, ale to dlatego, że Szczęsny wyszedł do wrzutki, dobrze ją zbił, no a później do zbitej piłki doszedł zawodnik Romy, tam ustrzelił Rabiot. A poza tym w drugiej połowie, tak jak mówię, ta końcówka była taka dość mocna w wykonaniu Romy, ale bez żadnego konkretu. Było parę okazji, w których piłkarze z Rzymu przestrzelali, więc tutaj też Szczęsny nie miał za wiele do roboty.
Pamiętam, gdy w Gdańsku Lechia grała z Barceloną i wywiad z uchachanym Deleu, który dostał koszulkę od Leo Messiego, naprawdę skradł mi serce. Też zazdroszczę naszym piłkarzom, bo zarówno Sebastian Walukiewicz, jak i Krzysztof Piątek mogli obserwować z ławki, czyli bardzo blisko to, co robił Bóg futbolu, czyli Ibra. W meczu Milan-Cagliari ostatecznie Milan wygrał, no i się okazało, że jest ktoś, kto umie kopnąć w tę bramkę lepiej od Piątka i okazało się, że no potrzebowali ściągać Ibrahimowicza, żeby to się poprawiło.
No tak, no ten mecz to była kompilacja złych wiadomości dla Piątka, bo przecież strzelił nie tylko Ibrahimowicz, strzelił też Rafael Leao, którego Ibra miał podobno zdaniem niektórych włoskich mediów wskazać jako tego swojego idealnego partnera, nie Piątka, a właśnie Rafaela Leao. No i ta współpraca ich w ogóle dobrze wyglądała, bo to był pierwszy start Ibrahimowicza w Milanie i od razu tak naprawdę chyba po 15 czy 20 minutach była taka sytuacja, gdzie Leao odegrał mu idealną piłkę na głowę. No, nie jestem w stanie przy charakterystyce Piątka wyobrazić sobie jego dogrywającego akurat taką piłkę i chyba to partnerstwo Leao z Ibrą będzie trwało dłużej. Na Piątek, tak jak gdzieś tam się mówi, że przeniesie się do Premier League, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo realne. Tym bardziej, że są w lidze angielskiej kluby, które potrzebują zawodnika o takiej charakterystyce jak Piątek, potrzebują napastnika i te trzy, które się najczęściej ostatnio wymieniało, czyli Aston Villa, gdzie Wesley został kontuzjowany, wypada praktycznie do końca sezonu. Crystal Palace, które od bardzo długiego czasu zmaga się z brakiem klasowego napastnika. No i Tottenham, gdzie wypadł Harry Kane, tak, do kwietnia i tak naprawdę nie ma takiego typowego łowcy goli, gdzie Tottenham, no różne były wieści. Tu, że chce zapłacić te 30 milionów euro, tu, że chce jednak Piątka wypożyczyć. To wypożyczenie pewnie byłoby dla Polaka lepsze, bo gdy Harry Kane wróci do dyspozycji, no to pewnie usiądzie i będzie wychodził gdzieś tam w przyszłym sezonie na mecze Pucharu Ligi i tak dalej. A to chyba nie jest też to, czego on by szukał, jeżeli z tego Milanu miałby się ruszyć. Ale z tego, co gdzieś tam słyszałem w weekend, to jeszcze żadne rozmowy nie są szczególnie zaawansowane. Jeśli chodzi już o takie konkrety, nie było wcale tak, jak pisał The Sun, że dojdzie do badań medycznych Piątka na dniach, bo no to była bzdura.
Krzysiek, Piątek ma trudny okres za sobą i w trakcie. No, wystarczy wspomnieć o tym, że no, gdzieś z równy rok temu wszyscy byliśmy w euforii, bo Krzysztof Piątek przymierzał się do Milanu, ostatecznie włożył tę koszulkę z numerem 19 i wtedy mu szło. Dopiero jak założył tę dziewiątkę na plecach, okazało się, że klątwa działa. Teraz Krzysztof Piątek ma spore problemy. No i ja mam w ogóle wrażenie, że ten wybór następnego klubu może być cholernie ważny, bo jeżeli w następnym klubie by się nie sprawdził, bo jednak idzie do niego jeszcze ze sporym dorobkiem z Milanu, nie biorąc pod uwagę tych ostatnich miesięcy, no to potem może jednak delikatnie odsunąć się na boczny tor. Tego bym nie chciał, ale jeszcze byli Polacy, którzy zagrali w Serie A i na nich chciałbym się tak na koniec naszej rozmowy skupić, tyle że no tutaj, Szymonie, już raczej zjeżdżamy z tej górki i tutaj coraz mniej atrakcyjnie, bo na przykład no, Seba Walukiewicz, o nim już wspominaliśmy, ale taki mecz Hellas Verona na Genoa. Dawidowicz wchodzi tylko na kilka chwil w końcówce, a Stępiński i Jagiełło, no szczególnie ten drugi, z którym no jednak wiązaliśmy sobie trochę większe nadzieje, na ławie.
No niestety tak, no to mógł być polski mecz, a tak naprawdę nie wydarzyło się nic takiego, to że Dawidowicz wszedł w 94 minucie na zyskanie czasu przy wyniku 2-1, to nie świadczy jakoś super o tym, jaka jest jego pozycja w zespole. Te dwie czerwone kartki w tym sezonie trochę ją podminowały, bo po tej drugiej tak naprawdę zagrał dwa razy po minucie, dwa razy wchodząc no, na taką, mam wrażenie, właśnie zmianę tylko na zyskanie czasu i niewiele ponadto, nieszczególnie liczyły się tam walory piłkarskie i gdybym ja był na ławce, to prawdopodobnie trener też bym nie posłał, żebym tam jak najdłużej gdzieś tam starał się to wejście na boisko rozciągnąć w czasie, gdzieś tam nie przegnanie się przy linii i tak dalej. No więc szkoda, bo to nie są takie jakieś kluby, w których mówilibyśmy, no dobra, Polak nie zagrał, ale jest w super klubie, więc jest to zrozumiałe. No szkoda, na pewno szkoda. Pewnie będziesz chciał przejść do bramkarzy, bo akurat o bramkarzach można powiedzieć coś więcej. No tutaj tak naprawdę można powiedzieć, jak nasi zawodnicy wyglądali na ławce.
Tak, to prawda. No do bramkarzy chciałem przejść. Nie wiem, skąd wiedziałeś to, ale rzeczywiście miałem to teraz z tyłu głowy. Jeszcze chciałem właściwie nawiązać też do Łukasza Fabiańskiego, który no zdrowotnie wygląda jak wygląda i myślę, że tutaj szczególnie powinno to mobilizować naszych bramkarzy. No Bartek Drągowski 90 minut i czyste konto ze SPAL. Skorupski co prawda czystego konta z Torino nie zachował, no ale jednak powiedzmy sobie jasno, bardzo solidnie prezentuje się w tej Serie A już od dłuższego czasu.
No właśnie paradoks jest taki, że gorszą interwencję, patrząc na całe 90 minut, to zaliczył Drągowski, a nie Skorupski, bo przy tej bramce Torino tak naprawdę Skorupski nie miał nic do gadania. To był strzał z bardzo bliska, jeszcze on był zasłonięty przez bodaj dwóch zawodników swojej drużyny, ten strzał był między nogami, tam był duży tłok, więc tutaj musiał liczyć na to, że napastnik go trafi, nie trafił, jest bramka, ale w ogóle nie ma co mieć do niego pretensji. Natomiast Drągowski miał parę fajnych interwencji. Tam był taki, było takie wyjście sam na sam, gdzie napastnik próbował go lobować i tak naprawdę trudno było po powtórkach stwierdzić, czy on smusnął tą piłkę, czy nie, no ale do bramki nie wpadła, gdzieś tam skrócił kąt. Plus dla niego miał parę fajnych interwencji, ale też było blisko, żeby dał się pokonać takim lobem, centrostrzałem tak naprawdę z 30 metrów. Dostał go mocno za kołnierz, no i miał trochę szczęścia, że raz ta wrzutka odbiła się od słupka i później Felipe nie był w stanie jej skierować do bramki, tylko gdzieś tam załadował w boczną siatkę, bo Drągowskiego miał już na ziemi. No ale na pewno to jest jakiś tam mały minusik. Wiadomo, czyste konto, więc nie ma się to szczególnie Drągowskiego czepiać. Fiorentina wygrała pierwszy raz od meczu z Sassuolo wyjazdowego 2-1, który był chyba w 11 kolejce, więc cholernie dawno. No więc trzeba polskiemu bramkarzowi zbijać pionę. Trudno, mógł się nie spodziewać centru strzału, okej, nie. Nie demonizujmy tego, na pewno jakiś tam mały błąd, ale no pozytywny wydźwięk i występu Skorupskiego, i występu Drągowskiego, i Szczęsnego, więc jeśli chodzi o polskich bramkarzy w ten weekend, to na pewno było dobrze.
I nie będziemy brnąć dalej, ja chcę zakończyć tę rozmowę bardzo pozytywnie i myślę, że takim akcentem możemy to uczynić. Szymon Podstówka, Weszło.com był moim gościem. Dzięki, Szymon.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Pozdro. Trzymaj się, dobrego popołudnia ci życzę. No słuchajcie, 29 minut po godzinie 14. Zrobimy sobie teraz króciutką przerwę muzyczną i po chwili do was wrócimy. Gol! 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 Weszło! 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 I jesteśmy z powrotem. 34 minuty po godzinie 14. To jest program Stranieri na antenie radia Weszło FM. Teraz zadzwonimy sobie do dziennikarza TVP Sport Macieja Łuczaka i z Maćkiem pogadamy sobie troszkę o dziejach angielskich, co w ostatniej kolejce wydarzyło się na Wyspach Brytyjskich, co tam ciekawego dzieje się z brytyjską polityką. Zaraz Maciek nam poopowiada. Maciek Łuczak, TVP Sport. Witaj, Maćku.
Cześć, miło mi, witam.
No to zaczniemy może od czegoś najważniejszego, czyli przede wszystkim, co się dzieje teraz w Pałacu Buckingham, jak tam emocje i jak nastrój królowej przede wszystkim.
Co, tak zaczynasz od tematu, który nie jest mi najbliższy.
Jak to nie? Przecież mówiliśmy się na królową, nie? A powiedziałeś, że o piłce to tak niewiele będziemy gadać.
Królową Premier League mówiliśmy, więc ja proponuję przejść do królowej Premier League.
Królowej Premier League. Tak jednak tak, dobrze. To z Pałacu Buckingham przenosimy się na kolejne stadiony, a dokładnie na Stadion Olimpijski w Londynie, gdzie to grywa Łukasz Fabiański, no ale właśnie, ostatnio chyba grywać za bardzo nie mógł, co prawda wrócił do gry, jednak doznał kontuzji i teraz nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Jaki jest stan zdrowia Łukasza Fabiańskiego i jakie są rokowania co do przerwy naszego golkipera?
Myślę, że się połączyliśmy o kilka godzin za wcześnie, żebyśmy to jednoznacznie mogli stwierdzić, bo chyba właśnie dziś, być może nawet teraz są wykonywane dokładne badania, bo z tego, co można było przeczytać wczoraj w brytyjskich mediach, czy też w polskich mediach, to, no to trudno było jeszcze jednoznacznie stwierdzić, no przede wszystkim jak długa będzie ta przerwa Łukasza, bo to, że będzie przerwa, to jest raczej jednoznaczne. Pytanie, czy będzie to kilka tygodni, czy kilka miesięcy, więc tak naprawdę pewnie dziś po południu, dziś wieczorem, może jutro rano można się spodziewać komunikatu West Hamu, no i wtedy będziemy mądrzejsi. Natomiast no, to, co wiemy na pewno, no to to, że przez kilka tygodni przynajmniej Łukasza na boiskach Premier League nie zobaczymy.
Czyli raczej tutaj nie masz obaw o euro. Wszystko może być w porządku, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy.
No myślę, że do euro pozostało tak naprawdę pół roku, więc jeśli chodzi o sam wyjazd, to myślę, że nie powinniśmy się martwić, że nie zdąży być zdrowym Łukasz. No pytanie też o formę, jeśli tak. Jakby ziściłby się ten scenariusz dłuższej przerwy, no to tam pisano o mniej więcej 3 miesiącach, no czyli tak jak policzymy, no to wracałby Łukasz w okolicach połowy marca, może gdzieś tam na początku kwietnia, no to zostaje tam jeszcze pewnie wtedy z 5-6 kolejek do rozegrania. Natomiast no po takim poszatkowanym sezonie kontuzjami, no to raczej jasne byłoby, że to Wojciech Szczęsny będzie faworytem. O ile on jakby już w tym momencie nie jest faworytem, biorąc pod uwagę formę w tym sezonie, no to tak naprawdę wtedy być może ta pozycja numer jeden przynajmniej będzie dość oczywista, ale no ja nie widziałem dotąd takich informacji, że Łukasz mógłby stracić pół roku, no bo tu mówimy raczej o problemie mięśniowym, no nie zerwał więzadeł, czy tam, nie wiem, nogi nie złamał, tutaj mówimy o tej kontuzji, którą miał już wcześniej, więc
no właśnie, jeśli ja chodzi o samo zdrowie. Do tego trochę piłem, Maćku, że no jednak już raz doznał tej kontuzji, znowu jakby się pojawiła, to nie jest dobra informacja, że właściwie uraz się odnawia i no tak jakby, nie wiem, nie został dobrze doleczony. Nie podoba mi się to.
No to jest chyba ten problem właśnie tych urazów mięśniowych, że tak naprawdę ja też nie jestem jakimś ekspertem, musiałbyś tu do jakiegoś lekarza pewnie zadzwonić. Natomiast wielokrotnie czytałem takie opinie, że jeśli dany zawodnik sportowy, nawet, bo to przecież nie dotyczy tylko piłkarzy, ma uraz mięśnia, tu chodziło zdaje się o udo, no to tam już od razu wzrasta ryzyko takich kolejnych urazów. Ja choćby pamiętam, no jakby bliski sercu mi Arsenal i kiedyś sprawę z Aaronem Ramsayem. On non-stop wypadał, można powiedzieć, kilka razy w sezonie właśnie z powodu tego, co Anglicy hamstring nazywają, to jest ten mięsień dwugłowy uda i niby go wyleczył, wracał, grał miesiąc, dwa i ponownie, to podobnie też było chyba z Cesknym Fabregasem w Arsenalu, więc cały czas jakby ten uraz się za nimi ciągnął. No miejmy nadzieję, że on się cały czas ciągnął, za Fabiański nie będzie, chociaż no teraz ponownie kłopot na pewno ma, pytanie jak długi.
No i kłopot też mają przede wszystkim w West Hamie, żeby ściągnąć jakiegoś w miarę solidnego golkipera, który ma dwie nogi, dwie ręce i potrafi jakąś piłkę odbić, bo to jednak nie jest normą, jeżeli chodzi o te mecze bez Łukasza Fabiańskiego. Natomiast dobre informacje na pewno dotarły do nas z Leicester, bo Southampton grało z drużyną Lisów, no i Janek Bednarek przechytrzył Lisy, bo jego zespół wygrał 2-1. Jak byś ocenił grę Bednarka? Chelsea musiałaby o 10 milionów więcej zapłacić za niego?
Ja śledziłem, oglądałem ten mecz właśnie z Leicesterem. To jest kolejny bardzo solidny był spotkanie. Myślę, że też posłużyło Bednarkowi to, że wreszcie Ralf Hasenhüttl jakby tę linię obrony sprawił, że oni zawsze grają w takim samym ustawieniu, bo było bardzo sporo rotowania. Raz grali trójką, raz grali czwórką, tam na prawej obronie czasem w wahadle grał Jan Valery, gdzieś przekładano Cedrica Soaresza na lewą stronę, więc też różnych partnerów miał Bednarek w tym sezonie. Natomiast od momentu, w którym on z Jackiem Stevensem jakby tworzy tę parę, to już jest dobrych kilka tygodni, no to myślę, że to służy zarówno Southampton, jak i samemu Bednarkowi. Fajnie, dobrze ustawione było, też mądrze drużyna Southampton, biorąc pod uwagę, jakimi atutami Leicester dysponuje, biorąc pod uwagę, jak ruchliwym zawodnikiem też jest Jamie Vardy. Taki dobry, solidny mecz, też nie można powiedzieć, że Bednarek był jakimś, nie wiem, bohaterem swojej drużyny, to pewnie bardziej dany Ings, ale no to tak naprawdę Bednarek od dłuższego czasu gra na swoim stałym poziomie. Wiadomo, że obrońca, szczególnie w takiej drużynie jak Southampton, która jest w dolnych rejonach tabeli, to też czasem błąd musi popełnić. Natomiast no to tutaj jakby trudno winić za utraconego gola Bednarka, to raczej jest po prostu kolejny solidny mecz. Pytasz o Chelsea, no ja nie spodziewam się, żeby Cokolwiek się tutaj wydarzyło w zimowym oknie, no przede wszystkim też dlatego, że Southampton nadal nie jest w jakiejś takiej pozycji, w której oni mogą się czuć bezpiecznie. Nie wiem też, czy Chelsea aż tyle pieniędzy chciałaby w tym momencie na Bednarka wyłożyć, ale jeśli on tak na tym poziomie stałym grałby do końca sezonu, nie wiemy też oczywiście, co będzie na Euro, ale taki optymistyczny scenariusz, to wtedy mógłby zakładać całkiem sporą ofertę, czy to Chelsea, czy innego bardzo dobrego klubu za Bednarka.
Staram się sobie wyobrazić Janka Bednarka w niebieskiej koszulce. Być może się to uda i to wkrótce, ale rzeczywiście może jeżeli ma chwilę spokoju, to niech najpierw pogra, a potem dopiero będziemy liczyć pieniądze i zakładać, gdzie może trafić, a gdzie nie może. Jeżeli chodzi o Premier League, no to moglibyśmy jeszcze tutaj wspomnieć o Arturo Borucu, który tak naprawdę śledzi z ławki rezerwowych poczynania swoich kolegów z Bournemouth. To tutaj jakoś wiele do obgadania nie ma. Natomiast być może wkrótce, być może nawet jeszcze w tym okienku, tutaj szereg, poczet tych piłkarzy polskich w Premier League może zasilić Krzysztof Piątek. Jak ty się do tego odniesiesz i czy rzeczywiście widziałbyś Krzysztofa Piątka w którymś z klubów Premier League?
Jeszcze tylko słówko może o Borucu, bo taka no, ciekawa sytuacja, warto o niej pewnie wspomnieć, no bo dotychczas pierwszym bramkarzem Bournemouth był Aaron Ramsdale, natomiast Ramsdale'a zabrakło w składzie na ten mecz, ten weekend. To nie oznaczało, że wszedł do bramki Boruc, który zawsze był rezerwowym. Natomiast Mark Travers, to kolejny młody bramkarz Bournemouth, bronił. Boruc jakby pozostał na tej swojej pozycji rezerwowego. Natomiast no, Bournemouth tak słabo sobie radzi. Co prawda to nie wynika jakby z jakichś ogromnych błędów bramkarzy, ale mimo wszystko radzą sobie słabo, więc być może szukając jakiegoś doświadczenia, znalezienia lidera dla tej drużyny, może Eddie Howe jakby w końcu zdecyduje się też postawić na Boruca, bo czasem taki impuls jest potrzebny. A wracając do tego pytania jakby a propos Krzysztofa Piątka, ja bym bardzo chętnie to zobaczył w Premier League, to byłaby spora gratka dla nas, fanów ligi angielskiej. Prawdę mówiąc, troszkę mnie zdziwiły te doniesienia o Tottenhamie, bo ja tak sobie analizowałem już wcześniej, gdzie on by najbardziej pasował, no i tak naprawdę najbardziej realnym wyborem wydaje się, że byłaby drużyna Aston Villa. To chyba taki był dosyć spory konsensus wśród ludzi, którzy się Premier League interesują. Zdziwiony byłbym, gdyby Tottenham zapłacił około 30 milionów za zawodnika, który docelowo byłby jedynie zmiennikiem dla Harry'ego Kane'a. To nie jest do końca sposób działania Tottenhamu. No chyba, że Jose Mourinho potrafi wymusić na Danielu Lewym troszkę zmiany zachowań, bo dotąd jakby Tottenham tak nie działał. Ale taka Aston Villa byłaby o tyle korzystnym rozwiązaniem dla Krzysztofa Piątka, że on niemal na pewno miałby pewne miejsce w składzie, czyli na pół roku przed Euro mógłby pograć tak naprawdę bez większej konkurencji, bo tam raczej jeśli by sprowadzono Piątka, to on by dostał no, wolną rękę do gry. Gdyby nie miał kontuzji, to grałby na pewno i to byłby taki, no można powiedzieć, najciekawszy kierunek, gdzie miałby zapewnioną grę. No, w Tottenhamie, jeśli miałby tam pójść, to moim zdaniem z każdej strony najbardziej takim najlepszym scenariuszem byłoby wypożyczenie, bo po pierwsze nie musiałby płacić dużej sumy wstępnego Tottenham. Piątek nie wiązałby się z klubem na stałe, wiedząc, że jest tam jednak Harry Kane. A Milan, też nie wiadomo, jak się potoczą losy z Latana w Milanie. Ewentualnie latem miałby piłkarzy albo A na sprzedaż, albo B, mimo wszystko do drużyny. Więc takie wypożyczenie do Tottenhamu byłoby najbardziej logiczne, ale też wiemy, że z logiką to często transfery mają niewiele.
No z tego, co słyszałem, to właśnie Milan nie chce wypożyczać Krzyśka Piątka i to jest najgorsze.
No tak,
w tym
oni
wszystkim
raczej chcą szybko skasować i mieć jakby cash, można powiedzieć, na koncie. Trudno mi sobie wyobrazić ten Tottenham płacący 30 milionów za Piątka, ale mówię, no może Jose Mourinho ma jakiś wpływ na Daniela Lewego i będzie po prostu Tottenham działał inaczej niż dotąd.
No tylko dla samego Krzyśka Piątka, jak już też wspominamy często, to nie byłby zbyt dobry ruch, bo wiadomo, do tego kwietnia to pewnie byłoby sporo grania.
To byłby
potem
dobry ruch na chwilę, tak, właśnie tak, na to wypożyczenie, na pół roku. Natomiast no, w dłuższej perspektywie on miałby raczej pełnić rolę takiego Fernando Llorente dotąd. Jaki właśnie
Llorente. A to on jest za młody na to, żeby być Llorente, nie?
Tak, no to jakby nie jest, wiadomo, że Kane jakby ma abonament na grę. To jest takie trochę przychodzenie, jakby Bayern kupował drugiego napastnika. No wiadomo, że gra Robert Lewandowski, a ten drugi napastnik to powiedzmy w pucharze tam krajowym, czy przy okazji kontuzji, albo ewentualnie na ostatnie 10-15 minut, no nic więcej, tak?
No jasne, i co do tego wątpliwości nie mamy, bo też pamiętajmy, że Krzysztof Piątek przychodzi do klubu, w którym no nie mają tylko świetnego napastnika, jakim jest rzeczywiście Harry Kane, ale no jednak to jest napastnik instytucja, człowiek legenda już tego klubu, grająca jeszcze, więc no tutaj trudno by było liczyć na to, że nagle Piątek posadzi Harry'ego Kane'a na ławce. Byłaby to bajka z ogromnym happy endem, ale raczej taka z mało realistycznych. A jeżeli chodzi o kluby, które są w grze o Krzysztofa, mogą być w grze o Krzysztofa Piątka, bo mówi się o tym zainteresowaniu, no to gdzieś tam są plotki o Tottenhamie, jest Aston Villa, któryś jeszcze, może z londyńskich klubów, byłby chętny co do pozyskania usług Krzyśka?
No zdaje się, że Przegląd Sportowy podał taką informację, że Crystal Palace dosyć mocno się Piątkiem interesuje. To już było po tym, gdy oni pozyskali Cenka Tosuna na wypożyczenie z Evertonu, więc wzmocnili się, można powiedzieć, na pozycji napastnika.
No właśnie, pytanie, to jest pytanie, czy się wzmocnili, czy nie, bo Cenk Tosun, jeżeli chodzi o te strzelone gole, to też wygląda niewiele lepiej niż Grzegorz Rasiak swego czasu.
Nie jeśli chodzi o liczbę goli, tylko liczbę ludzi po prostu.
Okay.
Natomiast no, Crystal Palace też generalnie przeżywa dosyć spory kryzys personalny, bo u nich jakby brakuje piłkarzy do gry na wielu pozycjach. Więc pytanie, czy jakby kolejny napastnik będzie priorytetem w momencie, w którym inne pozycje wymagają wzmocnienia. No, taki transfer Piątka za około 30 milionów, bo chyba tyle sobie żąda Milan, to byłby spory wydatek, a tam Ray Hodgson ma i nie ma za bardzo kim grać w obronie i w pomocy też to nie najlepiej wygląda. Jest też taki jeden kierunek, którym chyba nie wspominano dotąd, natomiast Bournemouth tak naprawdę też by potrzebowało napastnika bramkostrzelnego, bo tam jest ogromny kłopot właśnie ze strzelaniem goli. Nie strzela ich kompletnie Dominik Solanki, który chyba tam już rok mija, odkąd on się w Bournemouth znalazł i tak naprawdę no to jest napastnik tylko na papierze. Bournemouth trochę niespodziewanie znalazło się tak naprawdę w poważnych tarapatach, jeśli chodzi o ewentualny spadek do Championship, ale to też jest klub, no, który takich transferów wielomilionowych nie dokonuje zbyt często, więc możemy tutaj długo spekulować, czy oni byliby w stanie zachęcić takiego zawodnika Milanu, dogadać się z Milanem, ale na pewno dla Piątka to też mogłoby być ciekawe rozwiązanie. No zawsze jest takie ryzyko, czy jak pójdziesz za Aston Villa, czy do Bournemouth, że ten klub może spaść, tak? A myślę, że nie uśmiechałoby się Piątkowi znaleźć w sytuacji, w której po pół roku gry w Anglii on po pierwsze musi szukać nowego klubu, a po drugie no jego obecny klub wówczas jest tak naprawdę klubem z Championshipu, bo to byłby jednak spory zjazd.
No wiadomo, że trochę sytuacja nieporównywalna, ale no gdzieś przypominają się te wszystkie losy Kamila Grosickiego, który też przecież spadł z Premier League z ekipą Hull, no i gra w tej Championship, trochę utknął w tej lidze i no nie chciałbym, żeby to na pewno spotkało Krzysztofa Piątka, który dobrym napastnikiem jest, ale właśnie pamiętajmy, że...
Dla Piątka najlepszym po prostu, biorąc pod uwagę przejście do Anglii, byłoby wypożyczenie półroczne, czy to Aston Villa, czy Bournemouth, czy Tottenham, i ono później dawałoby ewentualnie różne możliwości, bo gdyby on w którymkolwiek z tych dużych strzelił 6-8 goli na wiosnę, dołożył może jakieś asysty, pokazał się po prostu, że jest ciekawym, dobrym zawodnikiem, że ten poprzedni sezon to nie była tylko taka pozytywna niespodzianka, ale że on jest w stanie grać na dobrym poziomie, to tak naprawdę w Anglii w wielu klubach mógłby później znaleźć stałe już zatrudnienie. Natomiast podpisywanie kontraktu, dogadanie się z Milanem na transfer jakby taki, który nie jest wypożyczeniem, tylko po prostu sprzedaje już Milan na stałe tego zawodnika, no to może być kłopot, bo w Anglii lubią wydawać dużo pieniędzy, natomiast no takie Bournemouth na przykład to nie jest klub, który mimo wszystko aż tak często kupuje zawodników powyżej 30 milionów euro. Ta Aston Villa myślę, że byłaby skłonna tyle wydać, to jest taki, jeśli chodzi o te kluby z dołu tabeli, najbardziej prawdopodobny ruch, ale z tego, co można było przeczytać wśród dziennikarzy, którzy są dobrze poinformowani, no jeśli chodzi o to, co się w Birmingham dzieje, to oni też bardziej na razie przynajmniej patrzą na takie opcje bardziej ogranych napastników Premier League. Choćby Oliviera Giroud chcieliby z Chelsea być może wyciągnąć, ale Chelsea go puści dopiero wtedy, kiedy sama sobie zagwarantuje nowego napastnika. Więc te klocki no, mogą się tak właśnie układać, że jak jeden klub kogoś kupi, to drugi kogoś weźmie i to wszystko na razie jest na dosyć wczesnym etapie.
Bo patrząc na te poczynania polskich napastników, czy w ogóle zawodników ofensywnych w Anglii, w Premier League, no to nie ma za bardzo szału i pamiętajmy też, że chciałoby się, by wreszcie na przykład taki Krzysztof Piątek trochę przetarł szlaki, ale tak się zastanawiam, Maćku, jaką mamy gwarancję tego, że coś takiego może być, bo teraz tak, Krzysztof Piątek na pewno ma bardzo słabą rundę jesienną w Milanie, mało tych goli, dużo problemów też z kibicami, którzy nie są zadowoleni z jego występów, ale na pewno Krzysztof Piątek zbudował sobie kapitał w postaci bardzo dobrej rundy jesiennej jeszcze w Genui, no i ta druga runda, kiedy poszedł do Milanu i ładował bramkę za bramką, dzięki temu zbudował sobie spory kapitał i wydaje mi się, że ewentualny transfer czy też wypożyczenie do klubu z Premier League gdzieś tam jest zbudowane właśnie, może być zbudowane na tym kapitale, ale co jeśli na przykład Krzysztofowi Piątkowi te pół roku no nie wyjdzie w Anglii, to czy to twoim zdaniem może oznaczać to, że nie wiem, jednak zostanie zepchnięty na bocznicę, jak jakaś starsza czy tam awaryjna lokomotywa i będą używać tylko tych nowych, wspaniałych?
No na pewno takie niebezpieczeństwo istnieje, ale z drugiej strony w końcu ta weryfikacja musi przyjść. No, też musimy pamiętać i pewnie brać to pod uwagę, że Milan jest obecnie takim klubem, który raczej nie ciągnie w górę, a spycha w dół, bo tam w Milanie, ja nie śledzę, przyznam szczerze, tydzień w tydzień meczów w Milanu, ale tylko w tym sezonie udało mi się obejrzeć, o kilku też poczytać od ludzi, którzy ten Milan śledzą niemal tydzień w tydzień. No i to raczej jest drużyna, której Krzysztof Piątek nie jest największym problemem, bo on też tak procentowo dotąd to chyba tam był całkiem nieźle wyglądał, jeśli chodzi o jakby osiągnięcia strzeleckie w porównaniu do całej drużyny. Ja tak sobie przypominam gole, które on strzelał dla Milanu tuż po tym, jak przeszedł z Genoi do Milanu. No to nie zawsze były gole takie gdzieś dołożenie tylko nogi, spryt, tylko tam naprawdę kilka z tych goli. Zdaje się, że jeden z Pucharzy Włoch, już teraz nie pomnę, jaki to był rywal, ale nie wiem, czy nie Napoli, ale on tam się naprawdę z piłką zabrał, zrobił kapitalną akcję, którą zakończył z trudnej pozycji. To pokazywało, że ten koleś naprawdę, ten zawodnik ma mega umiejętności, tak? Więc no bać się sprawdzianu nie można, bo jeśli cały czas Piątek się będzie chował i siedział na ławce, to i tak nic dobrego z jego kariery nie wyjdzie. A jeśli nie wyszłoby mu na Wyspach, to myślę, że jeszcze mimo wszystko gdzieś szansę w takim dosyć niezłym klubie by dostał, bo myślę, że da się wymienić nazwisko kilku napastników, którzy mimo wszystko trochę dłużej, tak kolokwialnie mówiąc, powodzili się na jednym niezłym sezonie, a Piątek tak naprawdę no na razie jest jego kłopotem to, że w Milanie mu w tym sezonie nie idzie, ale nie idzie całej drużynie Milanu, a Piątek to też nie jest zawodnik, który sam sobie sytuację wykreuje, on raczej bazuje też na tym, jak gra drużyna.
Oby w Anglii poszło, jeżeli do takiego transferu dojdzie. No na Championship, Maćku, nie znajdziemy już niestety czasu, ale może innym razem się uda. Maciej Łuczak, dziennikarz TVP Sport, był moim gościem. Dzięki, Maćku, duża przyjemność jak zwykle z tobą porozmawiać.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dzięki, trzymaj się, dobrego popołudnia. No i słuchajcie, powoli dopływamy już do brzegu tych naszych stranierich. Trochę sobie o tym pogadaliśmy. Był jakiś malutki akcent we Francji, znowu Włochy, to był kraj, w którym Polacy dominowali. No i też w Anglii były występy. Oczywiście ten mniej udany Łukasza Fabiańskiego, bo musiał po 15 minutach opuścić boisko i prawdopodobnie będzie to kilka tygodni przerwy. Natomiast no, Jan Bednarek zatrzymał Lisy i jego Southampton wygrało 2-1 z Leicester. To był program Stranieri. Mateusz Józa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!